Serdecznie Was witam, drodzy bracia i siostry, w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chwała Jemu. Amen.
Amen.
Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy stać, możemy razem tu spędzać ten czas, przede wszystkim chwalić Boga, oddać Mu cześć i uwielbienie. Od pewnego czasu, kiedy wiedziałem, że mam usługę, przygotowałem się i nie ukrywam, że w sercu noszę zamiar, żeby rozpocząć kiedyś cykl i mówić o tym, czego Pan nauczał. Kiedy, zwłaszcza na kazaniu na górze, wygłosił bardzo długie i obszerne kazanie, które jest inspiracją dla mnie od naprawdę długiego czasu i ciągle, gdziekolwiek jestem, praktycznie wracam do niego. A to kazanie wręcz, powiedziałbym, mogłoby być wstępem do tego, o czym właśnie chciałbym kiedyś w przyszłości, jeśli Pan pozwoli, powiedzieć. Będę dzisiaj rozważał pierwszy list apostoła Pawła, listu do Kolosan, w którym znajdujemy wiele biblijnych prawd, który jest rozwinięciem, czy bardziej początkiem tego, co apostoł Paweł rozwija w kolejnych rozdziałach listu do Kolosan. Jest takim wstępem, który daje nam niesamowity obraz tego, co Bóg od nas pragnie i czego Bóg od nas chce, kim On jest i również kim jesteśmy właśnie w Chrystusie. Pozwoliłem sobie nadać tytuł tej usługi, który jest treścią wersetu z pierwszego rozdziału, list do Kolosan, pierwszy rozdział i werset 9, pod tytułem, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego. Zanim chciałbym powiedzieć troszkę więcej może na temat tej myśli, tej części tego wersetu, chciałbym pierw, abyśmy pokrótce zastanowili się o tym, kim jest nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Jest to kluczowy element do tego, abyśmy mogli zrozumieć, dlaczego mamy dojść do pełnego poznania woli Jego i dlaczego mamy pewne rzeczy w swoim życiu wykonywać. Stuprocentowo jestem przekonany, że nie jestem w stanie powiedzieć, kim jest nasz Pan Jezus i Zbawiciel, więc jestem przekonany, że będzie to dosłownie skrót tego, czego możemy się dowiedzieć o naszym Panu i dlaczego tak twierdzę. Również myślę, że będę chciał to wykazać na podstawie właśnie pierwszego listu pierwszego rozdziału listu do Kolosan. Wiecie, Jezus przez niektóre osoby w świecie jest traktowany jako osoba mądra, jako mędrzec, przez niektórych jako osoba historyczna, a przez niektórych jest traktowany w taki sposób, o którym nawet nie chciałbym wypowiadać. Ludzie szydzą z Niego, śmieją się. Ale jak to jest dla nas? Dla ludzi wierzących. Czy Chrystus dla nas jest tylko mędrcem? Czy jest dla nas tylko postacią historyczną? Czy jest osobą, która jest więcej niż tylko osoba historyczna i osoba, o której słyszymy może potocznie, ale wierzę, że jest osobą dla nas dużo bardziej cenniejszą, bo Jezus jest dla nas nie tylko, może jest więcej niż mędrzec, prorok, bo jest Panem, jest Bogiem i jest naszym Zbawicielem. On sam, kiedy naucza, to Jego nauka podkreśla to, kim On jest. I zakończenie kazania na górze, czyli 7 rozdział i 29 werset podkreśla Jego służbę i nawet powiem Jego osobę, akcentując jeden element. Albowiem uczył jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie. Wiecie, jestem przekonany, że nie ma takiej osoby na świecie, która by mogła nauczać tak jak Pan Jezus. Nie było takiej osoby na świecie, która by mogła nauczać jak Pan Jezus, jak tylko On sam, dlatego że On sam jest Bogiem. To, czego nauczał, obrazuje to, kim jest. I kiedy, wiecie, patrzę na kazanie na górze, widzę piękną naukę, która pokazuje, jak mamy żyć, w jaki sposób mamy wypełniać Jego wolę. Ale kiedybym miał tak w jednym słowie podsumować o tym, co Jezus naucza, co chciałbym dzisiaj podkreślić, to chciałbym powiedzieć, że Jezus nauczał o właściwym fundamencie, który oznacza słuchanie i wykonywanie tego, co nauczał Pan Jezus. Kiedybyśmy rozpoczęli od 5 rozdziału do 7 rozdziału Ewangelii Mateusza, to znajdziemy właśnie tam wiele Bożych mądrości. I zakończenie tej nauki, tego kazania, może w języku polskim nie jest to zaakcentowane, ale w języku tutaj angielskim czy w języku Stronga znajdziemy słowo, które mówi dlatego więc podążajcie za Jego nauką, przyjmijcie pewne wartości i takie wnioski myślę, że nam się również nasuwają na podstawie tego, co czytamy i myślę, że również tych wiele wniosków, dlaczego mamy podążać za Bogiem, dlaczego mamy być blisko Niego, dlaczego mamy wypełniać Jego wolę, właśnie znajdziemy w Jego samej osobie, zastanawiając się, kim On jest. Przeczytajmy może kilka wersetów właśnie z listu do Kolosan, pierwszy rozdział i od 15 wersetu. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi, rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na niebie, na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Pierwszy werset mówi o tym, że jest obrazem Boga niewidzialnego, ale znajdziecie również słowo, które tutaj w Biblii Warszawskiej się nie znajduje, nieskazitelnego, czystego Boga, świętego Boga. Jest tu, Paweł wymienia kilka elementów, które obrazują, jaki jest Bóg. Pozwólcie, że je podsumuję, zaakcentuję, żebyśmy dosłownie zrozumieli, ale wydaje mi się, że gdybyśmy chcieli iść w głąb z każdego stwierdzenia, które apostoł Paweł tutaj mówi, potrzebowalibyśmy osobnego kazania, rozważania na każdy punkt, który Paweł tutaj mówi. A jestem przekonany, że również brakłoby nie tylko jednego kazania, ale dużo więcej. Dlaczego? Wrócę do tego punktu, dlaczego tak uważam. Więc apostoł Paweł wymienia kilka elementów. On jest obrazem Boga. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. On jest, to znaczy w Nim stworzone wszystko. I tutaj chciałbym podsumować taką jedną rzecz. Widzę, że w Nim stworzone wszystko, widzę Wszechmogącego Boga. Przez Niego i dla Niego stworzone wszystko. Stwórca. Przed wszystkimi rzeczami. Pierwszy. W Nim ugruntowany. Fundament. Głowa Kościoła. Król. Zarządca. Początek. Od Niego wszystko się zaczyna. Pierworodny z umarłych, zmartwychwstały. Pełnia boskości. To jest w wersecie 19 napisane. I w wersecie 20 jest napisane, żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I tutaj pojawia się stwierdzenie Zbawca. Nasz Pan, który został zobrazowany tutaj jako Stwórca całego świata. Ten, który może świat o Nim nie myśli w taki sposób, ale apostoł definiuje tutaj Go jako Stwórcę wszystkiego, co istnieje. Jako początek wszystkiego, co istnieje. Jako ten, przez którego, dla którego wszystko zostało wykonane, jako ten, który będąc człowiekiem, który stał się człowiekiem, zamieszkała w nim pełnia boskości. I on potrafił tego wszystkiego się wyrzec, z tego wszystkiego zrezygnować i tego wszystkiego odrzucić. Ten, który oddał swoje życie, stał się naszym zbawcą poprzez krew, którą przelał na krzyżu. Wiecie, ale apostoł Paweł nie kończy tej myśli, która tutaj jest. I znajdujemy to w wersecie 26 i 27, coś, co osobiście bardzo mnie wzrusza. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy. Chrystus również jest tajemnicą. Jak kiedyś brat Tomasz powiedział, objawioną tajemnicą. Bo już znamy Chrystusa, wiemy, co uczynił. Chrystus jest tajemnicą dla wielu ludzi. Ale co jest dalej napisane o Nim? Tej tajemnicy, którą jest... Werset 26. Tajemnicę zakrytą od wieków, od pokoleń Jego, a teraz objawioną świętym Jego. In to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. I tutaj widzę coś pięknego, gdzie apostoł Paweł, mówiąc o Chrystusie, mówi o nadziei, że w Nim jest nadzieja naszej chwały. Jednym słowem, On jest naszą nadzieją. Ten, który jest Bogiem, ten, który jest Twórcą, ten, który jest Zbawicielem, ten, który był tajemnicą, staje się również naszą nadzieją. Jakże piękne słowa. Nasza nadzieja jest taka, że będziemy przemienieni, że zostaniemy wyrwani z tego świata i pójdziemy do domu, który przygotował nam Pan. Więc myślę, że krótko zobrazowaliśmy, kim jest nasz Pan Jezus Chrystus. I tutaj chciałbym iść troszeczkę dalej. Skoro wiemy, kim jest Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, to kim my jesteśmy w Chrystusie? Kim Ty i ja jestem w Chrystusie? I również tutaj powiem, że nie jestem w stanie pewnie wszystkiego powiedzieć, kim jest Chrystus nas. Ale Słowo Boże obrazuje wiele elementów. I tutaj chciałbym, żebyśmy na chwileczkę przeskoczyli do listu apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, 5 rozdział. I w 8 rozdziale, w 1 wersecie jest napisane tak. Oczywiście tą myśl można pociągnąć przez 8 rozdział, troszeczkę wersetów poniżej. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie. I tutaj pozwolę sobie odnieść się do wersji tłumaczenia Gdańskiego, która dużo bardziej jest dla mnie zrozumiała. Oczywiście z wersetów Biblii Warszawskiej znajdziemy również to samo zrozumienie, które jest napisane w Biblii Gdańskiej. Pozwólcie, że to zacytuję, możliwe, że niedokładnie, że przecież teraz nie ma potępienia dla tych, którzy będąc w Chrystusie nie według ciała żyją, ale według ducha. Tych nie dotyczy potępienie, tych nie dotyczy właśnie to odrzucenie i ci, którzy są w Chrystusie, ale którzy chodzą nie według ciała, ale według ducha. I ten werset troszkę dla mnie bardziej obrazuje, w jednym miejscu akcentuje to, w jaki sposób mamy żyć i co oznacza być w Chrystusie. Oczywiście znajdziemy wiele tych samych dziś myśli ujętych poniżej w liście, w 8 rozdziale listu do Rzymian. I na chwileczkę przeskakując do 5 rozdziału 1 wersetu, mówi: usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zostaliśmy usprawiedliwieni. W Chrystusie jesteśmy usprawiedliwieni. Czyli Bóg nie poczytuje na naszej winy, nie ze względu na nasze staranie, ale tylko i wyłącznie ze względu na swoje zbawienie, kiedy apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi, że przez Jego krew jesteśmy zbawieni. I oczywiście bardzo dobrze znany nam werset z 2 listu do Koryntian, 5 rozdziale i 17 wersecie, jest napisane w ten sposób. Otworzę tylko drugi. Oczywiście wierzę, że wielu z nas może przytoczyć ten werset całkowicie z pamięci. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, Nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Więc w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Usprawiedliwieni. 8 rozdział listu do Rzymian mówi, jesteśmy dziećmi Bożymi. Tych, których Duch prowadzi, są dziećmi Bożymi, tych, którzy z pierwszego wersetu są w Chrystusie. Więc w Chrystusie jesteśmy właśnie bardzo mocno ubogaceni. Wracając do pierwszego rozdziału listu do Kolosan i tutaj wersety 21 i 23. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, uczynki wasze były, złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą słyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Niegdyś byliśmy mu obcy. Byłeś mu wrogi. Nie wiem, czy o tym wiesz, drogi bracie i siostro. Może są tu osoby, które nie nawróciły się do Pana Jezusa, nie oddały mu swojego życia. Biblia niestety bardzo brutalnie wręcz obrazuje prawdę naszego życia, kim jesteśmy, jeśli nie jesteśmy w Chrystusie. Mówi o tym, że byliśmy mu obcymi. Wrogo usposobionymi, a uczynki nasze były złe. Tacy byliśmy, tacy są ludzie, którzy nie oddali swojego życia, nie powierzyli swojego życia Chrystusowi, którzy nie należą do Chrystusa. To oznacza, że oni są mu wrogo usposobieni. Jakże bardzo ostry miecz, który rozcina i pokazuje to, do kogo należymy i co mamy w nim. Ale mówi, teraz pojednał w jego ziemskim ciele poprzez ofiarę, którą uczynił, poprzez śmierć, pojednał nas z Bogiem, aby nas stawić czystych, nieskalanych, nieskazitelnych. To słowo pojednał jest czymś pięknym. Bo Bóg mówi o tym, że poprzez Chrystusa Jezusa On nas pojednał z sobą. Czyli zburzył przegrodę, która między nami a Nim stała, którą wybudowaliśmy jako ludzie. Bóg zburzył tą barierę. On ją zniszczył w Chrystusie. Jesteśmy pojednani w Chrystusie z Nim, powołani do Bożego pokoju, abyś Ty i ja, aby ktokolwiek, który przyjdzie do Chrystusa, mógł mieć pokój z Bogiem, mógł mieć jedność z Bogiem, mógł mieć pełną relację z Bogiem, nieprzerwaną i nieustanną. To mamy w Chrystusie. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, to mamy darowane. To jest w nas. Bóg dla nas to daje, jeśli jesteśmy w Nim. To jest piękna rzecz. Kiedy jesteśmy w Chrystusie, daje to wielką cenę i wartość dla naszego życia. Pierwszy rozdział, 13 i 14 werset również to akcentują, które mówią tak, który was wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Czyli w Chrystusie mamy wyrwanie z tego ciemnego świata, z królestwa ciemności i przeniesienie do naszego duchowego domu, którym jest Królestwo Boże. Ale czy to jest to, o czym dzisiaj chciałem mówić? Może wspomnieć. Dlatego, że jest nam to potrzebne, abyśmy zrozumieli. Myślę, że skoro pozwoliłem sobie zaakcentować, kim jest nasz Pan Jezus, bo kim jest dla nas? Myślę, że nie jestem w stanie tego tutaj w pełni powiedzieć. Kim jesteśmy w Chrystusie? Jak wiele nam dał? Jak wiele nam darował? To myślę, że mogę przejść do tematu naszego dzisiejszego rozważania. Skoro wiemy, w kim jesteśmy Chrystusie, skoro wiemy, kim jesteśmy, kim jest nasz Pan Jezus, co Mu zawdzięczamy i jesteśmy świadomi, myślę, że częściowo do tego, co nas powołuje, to tu pojawia się nam pytanie, czy tak naprawdę rozumiemy, jaką ścieżkę Bóg nam wyznacza na ziemi, co mamy robić. Czy wiemy, jaka jest Jego wola? Czy rozumiemy Jego wolę względem naszego życia? Czy jesteśmy świadomi tego, co apostoł Paweł napisał na samym początku w liście do Kolosan, aby się doszli do pełnego poznania Jego woli? Pełnego poznania Jego woli. Dzisiaj chciałbym, żeby każdy z nas zadał sobie to pytanie, czy zna wolę Bożą, czy ją rozumie, czy dba o to, żeby w swoim życiu właśnie tą myśl, tą wolę Bożą w właściwy sposób prowadzić w tej podróży, którą jest życie. I tutaj chciałbym, żebyśmy otworzyli na chwileczkę list do Kolosan, 1 rozdział i 5 werset, który mówi tak. Dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie, o której to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. Ja wierzę, że Bożą wolą jest to, aby człowiek był zbawiony. Aby doprowadzić nas do miejsca, w którym jest nasz duchowy dom, gdzie jest nam dane, darowane życie, w którym zamieszkamy w wieczności. Kiedy Jezus odchodzi, to mówi o tym, że idzie nam przygotować swoje, no, nasze mieszkanie i potem oczywiście powróci. Wierzę, że to jest jeden z bardzo ważnych elementów, ale czy to wystarcza, żeby mieć tą, znać tą wolę Bożą, że Bóg nas powołał, idę do Królestwa Bożego, czy nie potrzebujemy czegoś więcej? I Bóg wierzy, że poprzez swoje słowo objawia swoją wolę względem człowieka. I apostoł Paweł chciał również to zaakcentować w liście do Kolosan. I 1 rozdział jest pewnego rodzaju wstępem. I to, co później czytamy, on rozwija tą myśl dotyczącą również woli Bożej względem właśnie nas, względem człowieka. I tutaj chciałbym, żebyśmy od wersetu 9 do wersetu 14 sobie razem to przeczytali. Dlatego i my od dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnego Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga. Utwierdzeni wszelką mocą, według potęgi chwały Jego, ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. Abyśmy poznali pełną wolę Bożą, apostoł Paweł mówi o tym, że potrzebujemy również mądrości. Potrzebujemy wszelkiej mądrości, nie tej ziemskiej, cielesnej, pozornej, która na pozór ma mądrość, natomiast w rzeczywistości nie daje siły do tego, aby zapanować nad naszymi zmysłami. Apostoł Paweł podkreśla i akcentuje, co jest wolą Bożą i chce nam dać kilka wskazówek, co mamy robić. Potrzebujemy duchowego zrozumienia. To jest kolejny element woli Bożej. Nie tylko w mądrości, którą mamy zrozumieć, ale potrzebujemy również to przełożyć na duchowe zrozumienie, rozumiejąc, jaki sposób to wpływa na nasze duchowe życie. I chciałbym, żebyśmy pokrótce, dosłownie przeszli przez elementy, które apostoł Paweł wymienia. Abyście, on mówi tutaj, abyście postępowali w sposób godny Pana, wydawali owoc w każdym dobrym uczynku, wzrastali w poznaniu Boga, utwierdzeni mocą Boga ku, czyli w kierunku cierpliwości, wytrwałości, radości. I ostatnim elementem, którym Paweł tutaj mówi, wznosili dziękczynienie, dziękowali Ojcu. Wszystkie te elementy, o których tutaj mówię, znajdziemy również w kazaniu na górze naszego Pana Jezusa Chrystusa, kiedy on mówi o fundamencie tego, w jaki sposób mamy żyć, tego, w jaki sposób mamy postępować, znajdziemy te również te elementy, w jaki sposób mamy postępować, w jaki sposób mamy wydawać owoce, wzrastać, utwierdzać się, to również znajdziemy tam. Ale co to oznacza? Co oznacza, że ja mam postępować w sposób godny Pana? Nasze postępowanie, inaczej mówiąc, nasze zachowanie, sposób, w jakim reprezentujemy to, co jest w naszym życiu, to, co dzieje się w naszych sercach, myślę, że ma duży wpływ na to, jak inni postrzegają nas. Bóg nie musi oczywiście patrzeć na nasze postępowanie. On patrzy na nie. Natomiast On nie musi patrzeć na nasze postępowanie, żeby zobaczyć, jakie są motywy naszego serca. Dlatego, że On doskonale zna nasze motywy, zanim my wybuchniemy, zanim my dojdziemy do kresu naszej wytrzymałości. Pamiętacie, myślę, że jedno z takich zachęt czy napomnień, które apostoł Paweł pisze do Tymoteusza, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Twoje postępy, twoje postępowanie, twoje to, co robisz, żeby było widoczne. Jesteśmy na świeczniku, jeśli mogę tak powiedzieć, a Pan Jezus powiedział również, że jesteśmy światłem na tej ziemi. Czyli ludzie, patrząc na nasze zachowanie, mogą zobaczyć coś dobrego lub coś złego. Czy my się tym wyróżniamy? Czy my, żyjąc tutaj na ziemi, w tym świecie, który nie uznaje naszego Pana Jezusa jako Zbawiciela i Stwórcę tego świata, czy my jesteśmy wyróżnieni? Czy my jesteśmy inni? Czy bardziej, kiedy widzimy tłum, to ubieramy taką samą szatę, żeby nikt nie zobaczył, jak wyglądamy. Zastanówmy się nad sobą, jak postępujemy w naszym życiu. W jaki sposób wygląda nasze postępowanie, że jeśli cały tłum, wszyscy postępują w niewłaściwy sposób, czy ja zakładam tą szatę Chrystusa, o której apostoł Paweł właśnie pisze tutaj w liście do Kolosan, czy bardziej zostawiam tą brudną szatę, starą szatę, żeby nikt nie poznał mnie i nie odróżnił mojego postępowania. Jak wygląda moje postępowanie? One obrazuje to, dla kogo żyję i czym żyję. Apostoł Paweł, pisząc dalej, mówi, abyśmy wydawali owoc. Owoc oznacza dla mnie wysiłek, zaangażowanie w wszelkim dobrym uczynku. Cokolwiek robię, żeby to przyniosło owoc dla Bożej chwały, żeby to przyniosło Bogu uwielbienie, żeby to przyniosło Bogu radość, żeby to inni ludzie, kiedy patrzą, mogli zobaczyć, że to jest dobre. Jakie owoce są naszego życia? Co one przynoszą? Czy owocami naszego życia są te złe rzeczy, które powodują gniew, rozczarowanie, które powodują w naszym życiu smutek i złamanie? Czy bardziej nie kierujemy naszego życia w taki sposób, że to, co wszystko robimy, przynosi radość, pokój, nadzieję, miłość? Wierzę, że właśnie Pan nas powołuje, żeby kiedy to, co robimy w naszym życiu, było owocem dla Jego chwały. Owocem trwałym. Owocem, który przyniesie coś dobrego. Nie tylko zapałem, który powoduje w naszym życiu, że coś nam się spodobało, mamy jakąś inicjatywę, coś nam coś powiedział, czujemy się zmotywowani poprzez to, co usłyszeliśmy. Bo wielokrotnie kazania nas motywują do wielu rzeczy. Ale czy kazanie wyda w nas owoc? Wiecie, wielokrotnie myślę, że wielu z was słyszało niejedno dobre kazanie, po którym nic z tym nie zrobiliście. Wielokrotnie niejeden kaznodzieja powiedział dobre kazanie, gdzie był poklepany po ramieniu i powiedział, dzisiaj powiedziałeś dobre kazanie. Ale te osoby, które klepały go po ramieniu, mówiły mu coś miłego, one nic z tym kazaniem nie zrobiły w swoim życiu. Nie wydało to owocu. Nie doprowadziło to do wydania owocu, przemiany naszego życia. I odwołując się znowu tutaj do nauczania Pana Jezusa, On mówi o tym ziarnie, które zostało zasiane i które wydało plon. W jednym miejscu mówi 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Wydało plon, wydało owoc w naszym życiu. I oby tak było, żeby właśnie to Boże Słowo, pracując w nas, właśnie wydało owoc. Tutaj oczywiście mógłbym odwoływać się do wielu myśli Pana Jezusa, wielu z nauczeń Pana Jezusa, czy z Ewangelii Mateusza, z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, o wydawaniu owoców, o tym, że Bóg nas przeznaczył do wydawania owoców, byśmy szli, trwali w owocu, również abyśmy prosili Boga Ojca, aby nam coś dał. A wiecie, apostoł Paweł nie kończy tej myśli, mówiąc, abyśmy postępowali i wydawali owoc, ale byśmy również wzrastali w poznaniu Boga. Jeśli wrócimy do tego, co na początku powiedziałem, to ta myśl jest bardzo mocna względem tego, co znaczy zrozumienie poznania, kim jest Bóg. Wzrastali w poznaniu Boga. Apostoł Paweł nie napisał poznali Boga, tylko mówi wzrastali w poznaniu Boga. Zadam takie retoryczne pytanie. Czy można poznać Boga, ale tak w 100%? No myślę, że nie. Będziemy mieli na to wieczność, żeby poznawać Boga, jaki On jest. Poznamy Go tam. Natomiast teraz na ziemi mamy Jego cząstkowe poznanie. Apostoł Paweł o tym mówi, że nawet te wszystkie rzeczy, które tutaj są, one nie mają wielkiego znaczenia, natomiast Chrystus jest rzeczywistością. Mamy Go poznawać. Mamy poznawać, kim jest Bóg. Mamy wzrastać w tym. A w jaki sposób? Apostoł Paweł tłumaczy to w kolejnych rozdziałach Listu do Kolosan. Pozwólcie, że wam powiem częściowo. Poprzez Słowo Boże. Poprzez relacje z Nim, poprzez to, że zostaliśmy pojednani z Nim, mamy do Niego dostęp, możemy z Nim rozmawiać, możemy do Niego się modlić, a On może odpowiadać na nasze modlitwy, ale przede wszystkim wierzę, że przez swojego świętego Ducha On dotyka swoim Słowem, ożywia je i daje nam właściwe zrozumienie. Możemy poznać, kim jest Bóg, nie tylko literalnie, ale możemy zasmakować, tak jak psalmista powiedział, skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan. A inny psalmista powiedział, może nie inny, może ten sam, powiedział, że słowo Twoje jest pochodnią nogą moim. To jest wspaniały obraz, czym jest Słowo Boże. Jak bardzo potrzebujemy go do tego duchowego wzrostu. Potrzebujemy, tak jak apostoł Piotr powiedział, niesfałszowanego mleka, abyśmy mogli wzrastać, abyśmy byli gotowi na to, aby zakosztować tego stałego pokarmu. Potrzebujesz tego do duchowego wzrostu. Potrzebujesz i mleka, i potrzebujesz stałego pokarmu. Przede wszystkim po to, żebyśmy wzrastali w wierze, w poznaniu tego, kim jest El Shaddai, kim jest Wszechmogący Bóg, cudowny Bóg. Wiecie, na chwilkę znowu wrócę do tych myśli, kiedy wymieniałem dosłownie punktowo, co apostoł Paweł stwierdził o tym, kim jest Bóg. Jest obrazem Boga, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Jest Bogiem Wszechmogącym. Jest Twórcą. Jest pierwszy, jest fundamentem. Jest głową Kościoła, jest początkiem pierworodnym z umarłych. Pełnią boskości, Zbawicielem, tajemnicą i nadzieją. Pomyślcie sobie, jak w wielu tych aspektach znacie Boga. Pomyślmy o tym, jak bardzo Go rozumiemy, kim On jest. Jak wielką nadzieją jest dla nas. Kiedy myślę o tym, że jest dla mnie nadzieją, kiedyś przyjdzie dzień, że skończy się ten trud i to staranie i to zabieganie w swoim życiu, kiedyś przyjdzie ten moment, kiedy stanę w Nim i będę mógł naprawdę odpocząć w tym obecności Bożej, to jest to dla mnie nadzieja. Jest dla mnie nadzieja, że kiedy żyję tutaj na ziemi, to mam kogoś, który stoi obok mnie, który mnie wspiera, kiedy idę za Nim, kiedy mnie podnosi, kiedy upadam, kiedy mnie nie potępia, ale robi wszystko, aby dać mi siłę, abym wytrwał do końca. Apostoł Paweł powiedział, jeśli wytrwacie do końca, jeśli dotrwamy do końca w tej nadziei, Bóg nam darował zbawienie, nie zaprzepaśćmy tej nadziei. Idąc cielesnym sposobem życia. A dołóżmy, tak jak powiedział Piotr, wszelkich starań, aby uzupełniać wytrwałość, pobożnością i tak dalej. Uzupełniać to w swoim życiu, aby w naszym życiu coraz więcej i coraz więcej pojawiało się Bożej obecności. Bóg pragnie w Twoim życiu się objawiać. I On to objawi w swoim Słowie. Niektórzy powiedzą, ale Słowo Boże do mnie nie przemawia, ono do mnie nie mówi. Może dlatego, że twoje serce jest zamknięte. Może zatrzymałeś się w swoim życiu i w pewnym momencie nie chciałeś, nie chcesz iść gdzieś dalej. Nie chcesz pewnych rzeczy zrezygnować. Bóg pragnie ci dać więcej. On pragnie ci objawić się samego siebie i dać ci to, kim On naprawdę jest. Abyśmy Go lepiej zrozumieli. Abyśmy poznawali lepiej Jego wolę Bożą. Abyśmy nie zatrzymywali sobie, mówili, bo ja myślę tak. Albo ja myślę tak. Drodzy bracia, siostry, Paweł napisał, abyśmy doszli do pełnego poznania woli Jego. Czyli możemy dojść do pełnego zrozumienia Jego woli. Może to będzie trwało całe nasze życie. A może być tak, że jeszcze nie dotrzemy do tego, żeby poznać wolę Bożą. Ale apostoł Paweł wierzy, że mówiąc o tych fundamentalnych rzeczach, to pokazuje dokładnie wiele rzeczy na temat zachowania, na temat relacji, na temat codziennego życia, na temat relacji męża z żoną, rodziców z dziećmi, na temat relacji przełożonego z pracodawcą, na temat podejścia do pracy, codziennego życia. On mówi o tym, żeby wszystko, co robimy, robić jak dla Pana. To jest Jego wolą. To jest Jego wola. To jest Jego wola względem Twojego i mojego życia. Czy nam to się podoba, czy nie. Co innego jest, słuchajcie, poznać wolę Bożą intelektualnie, ale co innego jest doświadczyć jej i być wykonawcą. I apostoł Paweł mówi o tym, że co to jest wydawanie owoców. To jest wydawanie owoców, a w następnym elemencie mówi poznawanie Boga, abyśmy mogli Go poznawać. Abyśmy mogli doświadczać, jaki jest Bóg, jak wspaniały jest Bóg, jak cudowny jest Bóg, co dla nas przygotował i w jaki sposób nam się poprzez Słowo swoje również objawił. Wiecie, kiedy czytam to Słowo Boże, kiedy czytałem ten list Kolosan kilka razy, może ten rozdział kilkanaście razy, pierwszy rozdział, wracając do niego nieustannie, wiecie, nawet dzisiaj rano, kiedy go jeszcze czytałem, to odkrywałem nowe rzeczy. I widziałem kolejną rzecz, którą chciałbym powiedzieć. A, jeszcze to jest wspaniałe. I jeszcze to jest cudowne w Słowie Bożym. Bóg przemawia poprzez swoje słowo. Czym więcej je czytamy, ktoś by powiedział, czytamy literalnie, może to wystarcza. Nie potrzebuję nic więcej. Wierzę, że Słowo Boże przemawia i możemy poznawiać, jaki Bóg jest, jak wspaniały jest Bóg. Dlatego potrzebujemy tego procesu wzrastania w naszym życiu. Wzrostu duchowego. Wiecie, apostoł Paweł, mówiąc o tym, tych elementach, kiedy wymienia postępowania, wydawania owoców, wzrastania, mówi jeszcze trzy elementy, które są bardzo ważne, ale które bardzo mocno zależą od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc nasza relacja nie zależy od samych nas, nie zależy od naszej mocy, od naszego charakteru, sposobu życia, od naszej siły wewnętrznej czy zewnętrznej. Są czynniki, które są niezależne od nas. I apostoł Paweł podkreśla to. Podkreśla to, żebyśmy byli utwierdzeni wszelką mocą, ale czyją mocą? Mocą Chrystusa. Chrystusa, który jest żywy, który jest święty. Abyśmy byli ugruntowani, zakorzenieni na właściwym fundamencie, który jest właśnie nasz Pan i Chrystus. Ku czemu? Ku cierpliwości. Jak łatwo jest stracić cierpliwość, kiedy w naszym życiu nie pojawiają się owoce. Kiedy staramy się o coś, kiedy walczymy swoimi siłami albo próbujemy coś, modlimy się o coś, żeby Bóg na coś odpowiedział i to nie przychodzi, nie pojawia się. Są słabości nasze, z którymi sobie nie radzimy. Są pewne rzeczy, które Bóg nam zabrał, ale są pewne, które Bóg nam zostawił, żebyśmy walczyli. I brakuje nam cierpliwości. Mówimy sobie, już dalej nie dam rady. Nie dam rady z wychowaniem moich dzieci, z wychowaniem mojego męża, żony. To czasami tak jest. I tracimy cierpliwość. Pod względem samego siebie, tego, co przeżywamy, czego tu doświadczamy. Dlatego Paweł pisze, żebyście byli utwierdzeni tą mocą, abyście mieli tą właściwą cierpliwość. Cierpliwością, którą ma Chrystus, abyście od Niego spojrzeli na Niego, na tą cierpliwość, którą On miał. Abyście nie rezygnowali, kiedy przychodzą doświadczenia, trudności, kiedy pojawiają się problemy, abyśmy wytrwali, bez względu na to, co się dzieje. Cierpliwości wam potrzeba, mówi Słowo Boże, potrzebujemy tej cierpliwości czy wytrwałości. I apostoł Paweł właśnie dalej mówi o tym, że potrzebujemy wytrwałości, cierpliwość i wytrwałości, żeby ta cierpliwość się nie zatrzymała i ona się nie zatrzymała w jednym miejscu i nie zakończyła, ale żebyśmy byli wytrwali w tym wszystkim. Ano w czym? A w tym, co Paweł też powiedział. W postępowaniu, w wydawaniu owoców, wzrastaniu, czyli poznawaniu Boga. Abyśmy byli w tym cierpliwi i również wytrwali. Że jeśli czegoś się podjęliśmy, żebyśmy tego nie zatrzymywali, ale byśmy kontynuowali. Wielu z was, wielu z nas przechodzi trudności w swoim życiu. Kiedy nasza wiara się chwieje, czy kiedy czujemy, że pożądliwości naszego ciała, naszych ciał próbują nas atakować, ten stary człowiek, ta stara szata próbuje tak jakby poprzez warunki, sytuacje, które się dzieją, dotykać nas. Ja wierzę w Bożą przemianę naszego życia. Wiesz, ale wiem też, że te stare życie czasami potrafi się do nas powrotem przykleić. Potrafi do nas lgnąć i to wraca, jesteśmy atakowani. Wierzę, że w Chrystusie mamy zwycięstwo. I apostoł Paweł o tym mówi, żebyśmy tą mocą Chrystusa właśnie byli ugruntowani. On pokazuje, wskazuje na Chrystusa, mówiąc o tym, że mamy do Niego przyjść, prosić o to. Kiedybyście wrócili sobie na chwileczkę do wersetu 9, to jest napisane, dlatego my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić. Nie ma możliwości, abyśmy bez modlitwy, bez pomocy Bożej mogli dojść do tego zrozumienia. Abyśmy mogli wytrwać. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy tak mocni i silni. Ale wierzę, że to tylko w Chrystusie, kiedy trwamy w Nim, jesteśmy właśnie mocni i silni. Ale sami to są tylko nasze ambicje, nasze starania. Wybaczcie mi, jeśli kogoś obrażam, ale tak uważam. Tak mnie naucza Słowo Boże, że w Nim mam zwycięstwo. W Nim mam wolność. W Nim mam pojednanie. W Nim mam usprawiedliwienie. W Nim mam nadzieję. I w Nim mam zwycięstwo. Abyśmy wytrwali. Mimo tego, że są trudności i doświadczenia. Wiecie, ale apostoł Paweł nie kończy na tym. On dodaje jeszcze jeden element. Mówi w radości. W radości. Abyśmy również w radości mogli być tym wszystkim utwierdzeni w wytrwałości z radością. Wiecie, czasami jest tak, że wierzymy w Boga, przechodzimy doświadczenia i mówimy sobie, ja wytrwam, jestem cierpliwy, modlimy się, ale przychodzi taki moment, że czujemy się przybici, tak jak powiedział psalmista, niemalże nie potknęły się moje nogi, bo zazdrościłem bezbożnym. Patrzymy na innych, jak im się powodzi. Psalmista właśnie spojrzał w takim kierunku, ale potem zobaczył, na jakim gruncie stoją i powiedział o tym, co w jego życiu jest. Radość z wybawienia Pana jest czymś również, co jest dla nas pomocą, abyśmy wytrwali w tej radości, abyśmy nie chodzili smutni, przygnębieni z powodu tego, że przechodzimy próby i doświadczenia, z powodu tego, że musimy pracować, a inni nie pracują, z powodu tego, że musimy się starać, żeby coś dać dla Boga, dać dla innych. I możemy czasami spojrzeć na służbę, że czasami są wiele osoby, które rezygnują i mówią, ja już tego nie mogę, ja nie mam woli Bożej względem tego, ja tego nie rozumiem. I ci, którzy zostają, ta grupa się robi czasami coraz mniejsza. I może się pojawić taki moment w naszym życiu. W moim życiu też się pojawił. I zawodowo, i również tutaj w zborze, duchowo. Znowu ja, to samo mogę powiedzieć starsi, znowu starsi. Nie ma innych zborowników, nie ma innych braci i sióstr, którzy chcieliby dołożyć swojego serca. Każdy jest zajęty, zaplątany w swoich obowiązkach. Każdy. Ale zastanówcie się, co jest priorytetem. Musimy się wszyscy zastanowić. Również ja. Co jest priorytetem w moim życiu? Czy, tak jak mówi jeden z proroków, kafelkowanie własnego domu po to, żeby mieć go pięknie wyposażonego i by to wszystko pięknie wyglądało, czy bardziej służenia Bogu? Co jest priorytetem? Na co musimy położyć wagę w naszym życiu? Prorok bardzo wyraźnie pokazał stan Izraela i jednoznacznie określił stan serca Izraelczyków. To dotyczy również nas. Za czym zabiegamy, za czym walczymy? Czy pragnienie w naszym sercu jest szukaniem Boga? Bardzo mi się podoba tytuł i kazania, nie żebym tutaj wywyższał naszego brata Henia, ale jest czas i właściwa pora. Mamy czas, kiedy jesteśmy bardzo mocno obciążeni wieloma rzeczami. Mamy taki okres w swoim życiu, ale wierzę, że jest też okres, który co? Że Bóg właśnie daje nam, żeby odpocząć, zająć się innymi rzeczami. I rozmawiając z bratem Heniem właśnie, wspomógł mnie myślą, która mi pomogła, że jest czas, teraz taki, który masz, ale przyjdzie inny i będzie inaczej. Wiecie, i to jest coś, co nas podnosi. To jest ta nadzieja. To jest ta nadzieja w Chrystusie. Że może przechodzimy przez czas doświadczeń w naszym życiu, pór słabości w naszym życiu, nie radzimy sobie z wieloma elementami w naszym życiu. Ale wierzę, że w Nim mamy nadzieję i zwycięstwo. Drodzy bracia i siostra, nie chcę, żebyście traktowali tego, co wam mówię, żeby ktoś się obraził, że coś komuś powiedziałem, ale tak mi naucza Słowo Boże. Chciałbym, żebyście również nad tym się zastanowili. Potrzebujemy Słowa Bożego, potrzebujemy siebie, potrzebujemy wytrwałości, potrzebujemy wydawania owoców, potrzebujemy tej Bożej mocy do tego, aby czynić to z radością. Nie narzekać, bo za mało zarabiam. Nie narzekać, bo mam za dużo obowiązków. Nie narzekać, bo w moim życiu nie dzieje się, w moim domu nie dzieje się tak, jakbym chciał. Są takie chwile. Ale stańmy przed Bogiem w modlitwie wytrwale, w cierpliwości, wytrwałości, z radością. Ale Paweł tutaj nie kończy. Abyśmy byli wdzięczni Ojcu, który dał nam wszystko do życia w światłości. Świętych światłości. Dziękczynność, wdzięczność z naszych serc jest elementem, o którym nie możemy zapominać. Kiedy Jezus zaczyna naukę, jak mamy się modlić, dając taki schemat, w jaki sposób się modlić mamy, to odwołuje się pierwsze do Ojca. I my również mamy być wdzięczni Ojcu za to, czym nas obdarował. Za to, co mamy w Jezusie, za to, że w Jezusie dał nam życie, za to, że mamy Kościół, że mamy zbór, że mamy braci i siostry, za to, że mamy służby, za to, że mamy rodzinę, za to, że mamy miejsce, w którym możemy mieszkać, mamy co do jedzenia, mamy pracę, a może nawet, że jej nie mamy. Za wszystko. Bądźmy wdzięczni Bogu. Dziękujmy Mu za to. Mimo, że jest trudno, dziękujmy Mu za wszystko. Za Jego łaskę. Nie zatrzymujmy się na tym, że jak jest ciężko, to nie będziemy Bogu dziękowali. Starajmy się być wdzięczni Bogu za wszystko, co mamy. Ale jeśli już są rzeczy, za które nie potrafimy być wdzięczni, bo będą takie rzeczy, tak, że powiemy, no Boże, za to nie jestem Ci wdzięczny, bo ciężko być za coś wdzięcznego, jak ktoś Ci zrobił coś krzywdego, co jakąś krzywdę. Ale wierzę, że możesz być wdzięczny Bogu za to, że On jest z Tobą. Że On uczynił Cię zdolnym do uczestniczenia w dziedzictwie świętych. Dał Ci wszystko, co jest potrzebne do takiego duchowego wzrostu. Wiecie, wierzę, że idąc już do końca mojej usługi, Paweł również akcentuje coś więcej. Daje cel. Nasz cel względem innych, względem tego, co przeżywamy. Pierwszy rozdział i tutaj od 27 wersetu przeczytam. Im to chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus z was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy. Napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Na tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. On pisząc o tej mocy, on mówi o tym, że ta moc Chrystusa w nim skutecznie działa. Po co? Żeby zwiastować Go, żeby napominać, żeby nauczać każdego człowieka, aby go stawić doskonałym w Chrystusie. Ta Boża nauka jest po to, aby nas stawić jako doskonałych w Chrystusie, ale i również, żeby też innych doprowadzić pod krzyż, aby oni również byli zbawieni. Aby oni również przyszli do poznania Bożej prawdy. Skoro częściowo już wiemy, kim jest dla nas Chrystus, skoro i my wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, to myślę, że łatwiej nam jest zrozumieć, dlaczego mamy wypełniać Jego wolę. Przyjdźmy do Niego, utwierdzeni Jego mocą. Przyjdźmy do Jego obecności, prosząc, aby dał nam mądrość, do zrozumienia Jego woli i duchowe zrozumienie tego, czego On od nas chce. Żeby patrząc na nasze życie było widać owoce w postępowaniu, w tym, co robimy, w każdym zamiarze pracy naszych rąk. Aby Bóg doprowadził właśnie to, co w nas jest, aby to było przez Niego uwielbione. Taki jest cel. Abyśmy uwielbiali naszego Pana. Abyśmy oddawali Mu cześć i uwielbienie. I na zakończenie chciałbym przeczytać wstęp drugiego rozdziału apostoła Pawła do Kolosan. I tutaj drugi, trzeci werset, które w piękny sposób również podsumowują to, o czym tutaj mówiłem. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa, pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa, w którym są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, przyjdźmy do Chrystusa. Adresując to zakończenie do wierzących, chcę powiedzieć, niechaj Pan nas, was wzmocni, abyśmy odkrywali w Nim te wszystkie ukryte skarby mądrości i poznania, wzrastali właśnie w tym, kim jest Chrystus, aby nasze serca były pocieszone i mogli poznawać tą tajemnicę, którą jest Chrystus. A dla tych, którzy są jeszcze niewierzący albo wahają się i w swoim życiu nie podjęli decyzji, to chciałem Ci powiedzieć, że Chrystus, według tego, co wierzymy, jest niesamowitą tajemnicą. I tej tajemnicy nie zrozumiesz, jeśli nie przyjdziesz z wiarą, jeśli nie oddasz swojego życia. Ale jeśli to uczynisz, to Bóg otworzy twoje oczy i będziesz mógł doświadczać, kim jest Chrystus. Co to oznacza? Ja daję wam pokój, jakiego świat nie może dać. Wiecie, bo 20 parę lat temu, kiedy zaprosiłem Chrystusa do mojego życia, zrozumiałem, co to oznacza mieć pokój od Boga. Co to oznacza mieć wewnętrzny pokój, który daje Bóg. Zakosztowałem go. I od tamtej chwili nie chcę tego stracić. Chcę w tym chodzić. Wierzę, że my również. Drogi słuchaczu, zachęcam cię do tego, abyś zwrócił swoje życie do Chrystusa, abyś do Niego przyszedł. Patrząc na Tego, który jest stworzycielem świata, bo tak go zdefiniował tutaj Paweł. Zdefiniował jako Zbawiciel, jako fundament, jako prawda, jako Ten, który oddał swoje życie i ma dla Ciebie wolę i swój plan. Myślę, że łatwiej nam jest odnieść się i zrozumieć do tego, co możemy zyskać. Nie co stracić w tym świecie. Bo Paweł pisze o tym, że w tym świecie to wszystko, co tutaj znajdujemy, widzimy, to jest brud, śmieci, nic niewartego. Ale w Chrystusie jest wartość. Jeśli nie podjąłeś w swoim życiu żadnej jeszcze decyzji, żeby iść za Chrystusem, to wierzę, że również jest dzisiaj właściwy dzień, aby podjąć tą decyzję. Dlatego, że w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Dlatego niech Pan wspomoże Cię w tej decyzji, a nas, którzy wierzymy, niech wspomoże, abyśmy szli, wydawali owoc trwały dla Jego chwały i za to Jemu chwała. Amen.